Dobrze, kochani, pamiętacie, już jesteśmy w Słowie Bożym. Bożenka, jakbym mógł tylko coś do picia, ale nie gazowanego, wodę, ale taką niezgazowaną, może być w butelce. Jesteśmy w takim ciągu wykładów, można tak powiedzieć, czy kazania, jak pamiętacie, Jezus Chrystus, który jest bramą. Tak? Jesteśmy w takim cyklu nauczania. Myśmy sobie musieli zrobić przerwę, oczywiście taką małą, króciutką przerwę, bo mieliśmy święto Trójcy Świętej, mieliśmy za chwileczkę Dzień Zesłania Ducha Świętego i na te wydarzenia musieliśmy sobie zrobić przerwę, żeby je zauważyć, tak? Ale o, dziękuję bardzo. Ale kontynuujemy w dalszym ciągu serię naszych wykładów na temat tego, kim jest Jezus Chrystus, tak? Mianowicie Jezus Chrystus, który jest bramą. I dzisiaj tytuł kazania jest taki: Brama miejscem wykupu. Taki tytuł dzisiejszego kazania nadałem. I tutaj, Irku, ty się bardzo fajnie modliłeś. Ja zauważyłem, modliłeś się o dzisiejsze kazanie, żeby Bóg nas pouczył, żeby Bóg coś nam dzisiaj pozwolił zrozumieć. I ja myślę, że po to są kazania. I kochani, korzystajmy z tego, że mamy okazję, póki mamy jeszcze okazję, żeby karmić się Bożym Słowem, ponieważ po co to jest? To jest po to, że kiedy przyjdzie mi do głowy, strzeli mi do głowy jakaś pokusa, albo strzeli mi do głowy jakaś głupota w moim życiu, to ja mam w głowie gdzieś z tyłu Słowo Boże, którego się nasłuchałem w przeszłości i to Słowo Boże Duch Święty może wydobyć i tym Słowem może mnie skorygować, może mnie nawrócić z moich grzechów. To jest po to. Więc korzystajmy, kochani, z tego i nie ignorujmy tego, tylko potraktujmy to jako to, że rzeczywiście Bóg chce mówić dzisiaj do Kościoła. Tak? I dzisiaj dwa teksty posłużą nam do naszego rozważania. Ja tutaj przygotowałem już screen i zrobię share screen. Dajcie mi sekundkę, bo ja mam przygotowane teksty na dzisiejszy czas. Niestety szkoda, że wy nie możecie tego zobaczyć, jak ja rzucam, ale możecie wziąć swoje Biblię, jeżeli macie, a jeśli nie, to ja tutaj mogę dodać. Tak? Są dwie. Jakby ktoś chciał, tak? To jakby ktoś chciał, okej. Okay. Trzy teksty, które posłużą nam do dzisiejszego rozważania pod tytułem Brama miejscem wykupu, bo my mówimy o tym, że Jezus Chrystus jest bramą i dzisiaj w jaki sposób ten Jezus Chrystus, który jest bramą, jest miejscem wykupu. Tak, pierwszy fragment to z Izajasza, 43 rozdział, przeczytam wersety od 1 do 3. Lecz teraz tak mówi Pan, tak? Kto mówi? Mówi Pan. Ważne słowo, jak mówi Pan? Ważne słowo, mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. Będę z Tobą w każdych Twoich problemach, zawsze. Dlaczego? Trzeci werset. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem. Daję Egipt na okup za Ciebie. Etiopię i Sabę zamiast ciebie. To jest pierwsze słowo. Drugie słowo to list do Tytusa, drugi rozdział, 13 i 14 werset, który dzisiaj będzie nam służył. To jest drugi tekst na dzisiejsze rozważanie. Tu pisze pięknie tak, apostoł Paweł do Tytusa. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. Ja nie będę mówił o tym, że ten fragment wskazuje już tutaj bardzo ewidentnie na boskość Jezusa Chrystusa i na ten nasz wielki Bóg i Zbawiciel, nasz Jezus Chrystus, to jest jedna i ta sama osoba, która dała siebie samego za nas, aby nas wykupić. Tak? A tym wybawicielem, oczywiście, w Starym Testamencie, kiedy my czytamy, jest jedyny Bóg, Bóg Izraela. I trzeci fragment, który będziemy chcieli dzisiaj podnieść, to Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, 28 werset. To jest tutaj napisane, tak, mam tutaj dla was, widzicie to, tak, gdzie to jest? To jest tutaj, tak, jest napisane tak. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Brama miejscem wykupu, miejscem złożenia okupu. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje rozważanie, za Twoje słowo, które Ty dzisiaj dajesz swojemu Kościołowi. I ja proszę Ciebie, Boże, byś je pobłogosławił, byś je namaścił i byś przez swoje słowo dzisiaj do nas przemówił w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. Kochani, to jest to słowo, które dzisiaj jest przed nami. Ja chciałbym Wam to słowo dzisiaj troszeczkę przybliżyć, abyście je mogli lepiej zrozumieć, tak? Ponieważ zwróciliście tutaj na pewno uwagę, w tych wielu wersetach przewijają się takie słowa. Wykupiłem Cię, jestem Twoim wybawicielem, odkupicielem, zapłaciłem za Twoje życie okup. Zapłaciłem, odkupiłem Cię, wyzwoliłem Ciebie, tak? W języku hebrajskim wszędzie tutaj jest użyte słowo goel. Goel. Goel oznacza ono najprościej wybawca, odkupiciel, zbawiciel. I to jest to słowo goel. Występuje ono wszędzie tam, gdzie jest mowa o Bogu, który jest zbawicielem, odkupicielem, wybawcą. I od tego słowa w Starym Testamencie ukształtowała się cała instytucja Goel, bo Goel to nie tylko słowo, ale to jest instytucja. Tak jak my mówimy, że jest instytucja bramy również, bo w tej bramie dokonują się pewne bardzo ważne wydarzenia. Ta brama to dzisiaj jak rynek miejski, moglibyśmy, jak ratusz. Powiedzmy, w dzisiejszym świecie brama pełni funkcję ratusza, gdzie jest Rada Miejska. Takie słowo, tak? A my dzisiaj chcemy powiedzieć o instytucji Goel, tak? A w Nowym Testamencie ta funkcja Goel, Zbawiciela i Odkupiciela, jest przypisana, zgadnijcie komu? Jezusowi Chrystusowi. Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i Odkupicielem. To On jest moim Goel. I teraz króciutko o tym Goel. Co to znaczy Goel? Tak? I ja postaram się to nam bardziej przybliżyć na historii Noemi i Rut, opisanej w Księdze Rut w Starym Testamencie, gdzie tam oto pewien człowiek o imieniu Elimelech wraz z żoną swoją o imieniu Noemi wyjeżdżają za granicę za chlebem. Tam ciężko pracują, to trochę taka historia o nas, prawda? My wyjechaliśmy z Polski, wyjechaliśmy za granicę, na emigrację, za chlebem. To taka historia o nas, no nie? Opuściliśmy Polskę, tak jak oni opuścili Izrael i wyjechali gdzieś za granicę, żeby pracować. Za chlebem wyjechali. Decydują się z pewnych powodów na emigrację, tak jak i ty. A z drugiej strony oni, czytamy, wychodzą z Betlejem. Wychodzą z Betlejem. Coś nam to przypomina? Betlejem, tak? Mi to przypomina, tak? Tu narodził się Jezus Chrystus. Czyli może i ta historia zahacza również o Jezusa Chrystusa w takim razie, prawda? Okej. Okay. Mają synów. Jeden ma na imię Machlon, co się tłumaczy choroba, a drugi Kilion, co się tłumaczy zagłada. Czy to jest ważne? No nie wiem. Ładne imiona dla dzieci, chociaż ja bym swoich tak nie nazwał, jeśli bym miał to w życiu. Przepraszam, Bożenka. Tak, jeden choroba, drugi zagłada. Tak. I ci biorą sobie żony z tych narodów, do których wywędrowali, Irlandki, wiecie, Irlandki, tak, biorą sobie, gdzie byli na emigracji, czyli po naszemu poganki, a potem umierają bezdzietnie. Umiera najpierw ojciec, potem synowie i pozostaje już tylko teściowa ze swoimi synowymi. I jedną z tych synowych jest Moabitka Rut. A Rut, jak pamiętamy, jest prababką Dawida. Wow! I prababką z kolei Jezusa Chrystusa. Ja się chcę zapytać, czy to jest ważne? prawda? Popatrzcie, mamy rodzinę Jezusa Chrystusa. I to już pozwala nam zaklasyfikować tę Księgę Rut do takich opowieści symbolicznych, gdzie jest zawarta jakaś przypowieść i jakieś proroctwo i dzięki temu my możemy tę księgę już próbować odczytywać w tych kategoriach. I odczytać, bo tak, mamy Betlejem, mamy synów nazwanych choroba i zagłada, Moabitkę Rut, pogankę, prababkę Dawida i prababkę Jezusa Chrystusa. Tak? Ta Rut, jak widzimy w tekście, nie zostawia swojej teściowej na pastwę losu po śmierci męża, ale mówi do niej tak, jak czytamy tekst. Pójdę z tobą, gdziekolwiek ty pójdziesz. I wraca z nią do Betlejem. Skąd pochodzili? Ja przepraszam, że opowiadam tą historię, którą pewnie dobrze znamy, a jedynie przypominam. Tak? I tam jak wrócili do tego Betlejem, do miasta swojego pochodzenia, popadają w wielką nędzę. Niestety, bo taka jest sytuacja społeczna kobiet w tamtym czasie. Nie było niestety social welfare, tak jak w Irlandii. Wracają do Polski. Przepraszam. Bo tam w tym kraju, no niestety, ubogą wdowę było bardzo łatwo skrzywdzić, bo nie było nikogo, kto by mógł się za nią stawiać, tak? I to, z czego one żyją, to żyją ze zbieractwa. Jak znamy troszeczkę jakby historię, kontekst historyczno-kulturowy Izraela, to my wiemy, że one żyły, czy też wdowy żyły w tamtym czasie z tego, co udaje im się zebrać na polach, po rolnikach, czego nie udało im się zebrać, bo takie było prawo, zgodnie z prawem mojżeszowym, które nakazywało rolnikom na przykład, żeby nie zbierać wszystkiego z pól, ale aby zostawiali dla biednych i aby mogli sobie zbierać to przybysze, ubodzy, wdowy i sieroty. Tak, dlatego było to prawo ustawione przez Boga, które troszczyło się właśnie o ubogich, o wdowy, o sieroty. Ale prawo również mówiło, że jeśli znajdzie się jakiś człowiek właśnie w takiej trudnej sytuacji, to może poprosić swojego najbliższego krewnego, kogoś z rodziny, aby ten stał się jego goel, odkupicielem z tej trudnej sytuacji, wybawicielem. I tam jest dalej opisana taka historia, jak Boaz staje się goel dla Noemi i Rut. Jak ten Boaz ich jakby wykupuje z tej trudnej sytuacji. I teraz, co to była ta instytucja goel w Izraelu, tak? To było coś, co funkcjonowało w obrębie rodziny przede wszystkim. Pierwszy punkt, a właściwie w troszeczkę szerszym obrębie niż tylko brat i siostra, bo w obrębie klanu, czyli jacyś krewni. Były tu więc więzy krwi, tak? Ten goel to był krewny, który miał obowiązek troszczyć się o najbliższą rodzinę i innego krewnego, który na przykład zubożał albo znalazł się w trudnej sytuacji, miał obowiązek chronić biedne wdowy i sieroty w swoim klanie. Przed czym? Przed czym? Pomóżcie mi. Przed pazernością innych ludzi. I ich po prostu grzesznymi zakusami. Dalej. Jeśli się zdarzyło, że jakiś krewny z powodów różnych, na przykład długów, sprzedał swój majątek, a potem nawet i siebie, bo było takie prawo, że ktoś mógł nawet siebie sprzedać w niewolnictwo, to ten goel, ten krewny, ten odkupiciel miał obowiązek wykupić tę ziemię, aby nie weszła w ręce kogoś innego, ale pozostała po rodzinie, a jeśli ten krewny się sprzedał, no przepraszam, no to musiał go wykupić, musiał go odkupić z tego. Tak? I to był jego obowiązek. A ten, kto go kupił, nie miał prawa powiedzieć nie, jeśli przyszedł goel. Tak? Jest to opisane w Księdze Kapłańskiej, na przykład 25 rozdział, werset 47-49. Tak? To jest tutaj, macie zapisane. Uwaga, kochani, tu wam podkreśliłem. To jest tutaj, co chcę teraz przeczytać. Jest tam napisane tak. Jeżeli przybysz osiadły u ciebie się wzbogaci, a brat twój zubożeje i sprzeda siebie przybyszowi osiadłemu u ciebie albo potomkowi przybysza, to ten który się sprzedał, może być wykupiony. Jeden z braci jego wykupi go. Także jego stryj albo syn jego stryja może go wykupić, albo którykolwiek z krewnych z jego rodziny wykupi go. Takie jest prawo w Izraelu. Dalej, o co chodziło jeszcze z tym Goel. Goel miał też obowiązek pomścić swojego krewnego. Wtedy na przykład, gdy ktoś go zabił. Musiał ścigać mordercę, bo inaczej zhańbiłby swój lud. To był jego obowiązek. Goel jest więc takim prokuratorem, sędzią i wykonawcą w jednej osobie. Tak? Nawet tych 6 miast ucieczki, które były w Izraelu po to, aby i tam mógł schronić się ktoś, kto na przykład przypadkowo uciekał przed prawem, przypadkowo kogoś zabił, ale w tym jedynym przypadku nawet tych 6 miast ucieczki nie miało prawa ukryć mordercy. Gdy pojawił się Goel w tym mieście, miasto musiało wydać takiego mordercę. Takie było prawo. Goel, to jest cała instytucja z tym związana. Dalej, to nie wszystko. Goel miał też taki obowiązek, jeśli by na przykład jego krewny zmarł bezdzietnie, a została wdowa po nim, to miał obowiązek wziąć sobie tę kobietę za żonę i wzbudzić potomstwo dla swojego krewnego, dla brata. I to nie było jego potomstwo. Nie. Ale potomstwo zmarłego krewnego. Po co? Aby imię tego krewnego nie zaginęło na ziemi, tylko się zachowało. Bo według schematu myślenia Izraelity Starego Testamentu człowiek żył tak długo, jak żyła o nim pamięć. Bardzo ciekawa myśl. Jeżeli więc umarłby bezdzietnie, to ktoś po prostu przejmował po nim majątek i ślad po nim ginął. I był koniec po nim, według ich myślenia, tak? A jeśli miał dzieci, to te dzieci mogły wspominać swojego ojca w genealogiach, pamiętacie? Stąd te genealogie żydowskie, które były przedłużeniem życia życia tych naszych prarodziców. To są te genealogie właśnie, których istoty i ważności może my nie rozumiemy, a w których przechowywano pamięć o zmarłych, tak? I to jest bardzo ważne. I tu pojawia się ta ważność tego Goel i tej instytucji, tak? I widzimy więc, że ta instytucja tego Goel była bardzo rozbudowana generalnie, tak? Stąd w Księdze Rut pojawia się dalej taka historia, że krewnym tej Noemi jest Boaz, tak? I tu wracamy do tej naszej historii, przepraszam, taki. Teraz już lepiej rozumiecie, kim był Boaz, tak? Jako Goel. Boaz był bardzo bogatym człowiekiem, tak? Ale on może wystąpić jako on nie może wystąpić jako odkupiciel, bo jest jeszcze ktoś inny. Jest jakiś bliższy krewny tej Rut, czy też tej Noemi, który jednak nie jest wystarczająco bogaty, aby ją odkupić. I aby wystąpił z taką propozycją pomocy Noemi. I tam jest taka śmieszna sytuacja, w której ten krewny zrzeka się prawa do wykupu Noemi i Rut. Ja odsyłam do tej księgi. Możecie sobie ją dzisiaj przeczytać. Na dobranoc, Teofil. Będziecie się kłócić. Pewnie kto czytał. I w związku z tym Boaz staje się Goel dla Noemi i Rut. I tutaj chcę powiedzieć jedną rzecz. Że jeżeli my patrzymy na Goel, że ten Zbawiciel, ten Odkupiciel to jest Jezus Chrystus, to teraz patrzymy się na Stary Testament i widzimy, że ten w takim razie Boaz musi być typem Chrystusa w Starym Testamencie. No toż to w końcu jego pra-pra-pra-pra-dziadek. Pra-pra-pra-dziadek Jezusa Chrystusa. My mówimy o Boaz, o tym, kim był Boaz, tak? Pamiętacie, mówiliśmy sobie, że Stary Testament mówi o Jezusie Chrystusie. I dla nas on, ten Stary Testament, ma o tyle wartość, o ile odkrywamy w nim Jezusa Chrystusa, tak? I teraz to właśnie robimy. Ja was uczę odczytywać Stary Testament. Widzimy, jak czytamy Biblię, że już wcześniej pokazałem, Tak samo Bóg jest nazywany Goel. Czytamy na przykład u proroków i co róż, któryś z nich nazywa Boga wybawicielem, odkupicielem. W psalmach jest bardzo dużo przykładów zastosowania słowa Goel w stosunku do Boga. Całe nasze dzisiejsze rozważanie rozpoczęliśmy tym pięknym tekstem z Izajasza, gdzie Bóg jest nazywany Goel. Ja jestem twoim wykupicielem, odkupicielem. A co to znaczy, że on jest zbawicielem? Szymon Piotr bardzo ciekawie tutaj pisze, popatrzcie, tu jest napisane dla was, przesunąłem ten tekst, tak, tu mamy ten tekst, widzicie? Szymon Piotr pisze tak, w drugim liście Piotra, pierwszy swój, w ogóle drugi list zaczyna w ten sposób. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości, kogo? Sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Bóg nasz i Zbawiciel Jezus Chrystus. Masz jak nic. Tu jest napisane, mówimy to każdego dnia, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, On jest naszym Goel. Ale to słowo mam wrażenie, że jest takie trochę może wyświechtane dzisiaj i do nas nie przemawia. Że ono w nas po prostu nic nie zmienia. Ono nic nie porusza, już go nawet może nawet nie słyszymy tego słowa, jak mówimy, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem. Więc to we mnie dzisiaj takie nauczanie, aby o tym powiedzieć. Co to znaczy Goel, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem? Pierwsza myśl tu zawarta to ta, że Bóg jest twoim bliskim krewnym. Ty jesteś w jego rodzinie. Bóg jest twoim krewnym, on jest twoją rodziną, to jest nasz Bóg, bo on jest naszym ojcem, tak? Tej rodziny jest ojcem, a Jezus Chrystus jest kim? Jest naszym najstarszym bratem. W związku z tym Bóg jest po twojej stronie, bo wszystkich ludzi kocha i o wszystkich ma staranie, ale wśród tych wszystkich, szczególnie o ciebie ma staranie, bo ty jesteś jego rodziną. To jest pierwsza myśl, jesteś jego bliskim krewnym. Ale to kazanie nosi tytuł Brama, miejscem wykupu, jak pamiętacie. Więc teraz chwileczkę coś o bramie. Wróćmy więc do Boaza, bo powiedzieliśmy sobie, że Boaz jako Goel jest typem Chrystusa. Tak? I ja tutaj mam cały fragment taki z Księgi Rut, 4 rozdział, wersety od 1 do 17. Przeczytamy sobie tutaj, żeby wam coś fajnego pokazać. I no niechaj będzie tak, że w kościele czyta się Pismo Święte. Szkoda, że nie mogę wam tego tutaj wyświetlić, ale widzę, że Ilonka już ma Biblię otwartą, więc jej ona może śledzić. A Księga Rut, 4 rozdział, wersety od 1 do 17 wam przeczytam, słuchajcie. I to jest teraz ważne. Teraz będziecie lepiej rozumieć Pismo Święte po tym moim wstępie, który dokonałem, bo on miał właśnie taki sens. Tu jest napisane tak, z Księgi Rut, 4 rozdział, wersety od 1 do 17. Jak ta historia dalej się kończy o tym Boazie? Tymczasem Boaz poszedł do bramy miejskiej. Tak, zauważcie, brama miejska. Tak? I tu jest ta brama miejska. Mamy więc Goela, odkupiciela i mamy tutaj bramę miejską. I on tam sobie usiadł. A myśmy wcześniej powiedzieli, że ta brama miejska pełni funkcję takiego ratusza, nie? Gdzie jest urząd miejski. I on tam sobie usiadł, a właśnie przechodził tamtędy wykupiciel, o którym Boaz mówił. To ten, który miał prawo pierwokupu jakby, ale nie był wystarczająco bogaty. To ten, tak? Zawołał więc na niego i mówi mu tak, hej ty, zatrzymaj się i przysiądź się do mnie. A on zatrzymał się i przysiadł się do niego. A potem sprowadził 10 mężów spośród starszych miasta, czyli taki urząd miasta. Sprowadził urząd miasta i rzekł do nich, siadajcie tutaj. A oni usiedli. Czyli wszyscy usiedli w ratuszu i rzekł do wykupiciela. Tak, Noemi, która powróciła z pól moabskich, chce sprzedać ten kawałek pola, który należał do naszego brata Elimelecha. Pomyślałem więc sobie, że wyjawię to przed tobą i powiem, nabądź go ty w obecności tych oto obywateli Rady Miasta i w obecności starszych ludu. Jeżeli chcesz go wykupić, wykup. A jeżeli nie chcesz go wykupić, to mi to powiedz, abym to wiedział, gdyż oprócz ciebie nie ma innego wybawiciela, ja zaś dopiero jestem po tobie. Kolejny, tak? A tamten rzekł, okej, ja go wykupię. Ha, jaki łapczywy, jaki łapczywy. Mówi, dobra, ja go wykupię. Ale rzekł Boaz, cwany gościu, nie jest głupi. Powiedział tak, w dniu, w którym nabędziesz pole z ręki Noemi, musisz też pojąć i Rut, Moabitkę, pogankę, tak? Wdowę po zmarłym, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości. Tak? Wówczas wykupiciel odpowiedział, cwany, nie mogę wykupić w takim razie dla siebie, aby nie narazić mojego własnego dziedzictwa. Dlaczego tak powiedział? Bo w momencie, gdyby poślubił Rut, cały z kolei jego majątek musiałby przejść w ręce tego, kogo zrodzi Rut, swojego syna. Jaki po prostu cwany gościu. Tak to tak, tak to chce, ale w innym wypadku nie chce. Prawda? Okej. Okay. Powiedział tak. Więc przyjmij ty dla siebie moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wykupić. Taki zaś był starodawny zwyczaj w Izraelu przy wykupie i przy zamianie, że gdy ktoś chciał zatwierdzić jakiś układ handlowy, to zdejmował swój sandał z nogi i dawał go temu drugiemu. Tak zaświadczano każdą sprawę w Izraelu. Gdy więc wykupiciel powiedział do Boaza, nabądź go ty dla siebie, zdjął wtedy swój sandał, swój pantofelek. Wtedy Boaz powiedział do starszych i do całego ludu, czyli do Rady Miasta, wy dziś jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało do Elimelecha i wszystko, co należało do Kililiona i do Machlona. Czyli pamiętacie imiona do choroby i do zagłady, tak? Także i Rut, Moabitkę, czyli tą, pamiętamy, prababkę Dawida, wdowę po Machlonie, biorę sobie za żonę, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości i aby nie zginęło imię zmarłego pośród jego braci, ani w obrębie jego rodzinnej w posiadłości. Wy jesteście dziś świadkami tego. A cały lud, który był gdzie? W bramie to się wszystko dokonywało. W bramie. I starsi rzekli, jesteśmy tego świadkami. Tak? I tu w bramie Boaz jako mediator zawiera transakcję. I wykupuje tą Noemi i Rut, stając się ich Goel w taki sposób. Tak? Czyni to w obecności świadków. I dalej, 13 werset mówi tak, że Boaz pojął sobie więc Rut za żonę, a gdy z nią obcował, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. I nazwano go Obed, a ten był ojcem Izajego, który był ojcem Dawida, króla Dawida. Gdyby nie to zdarzenie, to nie narodziłby się król Dawid i nie narodziłby się Jezus Chrystus. Taką mamy historię. Taka historia rodziny Jezusa Chrystusa. Sorry, każda rodzina ma swoją historię. Zdradziłem wam troszeczkę z historii Jezusa Chrystusa, rodziny. Zauważ, że miejscem transakcji jest brama. Ja powolutku już będę kończyć. Brama. Czy to jest ważne? Nie, zapytam się. W Ewangelii Jana z kolei Jezus Chrystus, 10 rozdział, 7 werset, Jezus mówi o sobie w ten sposób. Tutaj przepraszam, przesunę wam. Mówi tak. Ja jestem bramą owiec, mówi Jezus Chrystus. Czy to jest ważne, że tamta transakcja dokonała się w bramie? Czy ważne jest to, że jest instytucja bramy, a Jezus Chrystus mówi o sobie, ja jestem bramą? Tak? I tu chciałbym sięgnąć do tego naszego trzeciego tekstu z Ewangelii Mateusza w tym momencie. Pamiętacie, który żeśmy czytali? List do Tytusa, 2 rozdział, wersety 13-14. Przepraszam, Ewangelia Mateusza. O, tu mi gdzieś uciekł mi ten tekst tutaj. Ale jest napisany tak. u Mateusza. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddał życie swoje na okup za wielu. Tak jest napisane. I list do Tytusa, drugi rozdział, 13-14 werset. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. To jest to, kim jest Jezus Chrystus. Dla mnie, dla ciebie, mój Goel, mój Zbawiciel, mój Odkupiciel, który dał okup, złożył okup z siebie samego Ojcu. To jest to, ja z powodu moich grzechów, moich błędów zaprzedałem się grzechowi na śmierć. Sprzedałem się po prostu i wszedłem w niewolę grzechu, stając się niewolnikiem po prostu. Stałem się niewolnikiem, a Jezus Chrystus, jak mój krewny, ma obowiązek mnie wykupić, bo jest moim Goel. I on po prostu przychodzi i płaci za mnie cenę. Obraziłem Boga swoim grzechem. I teraz ja nie mam mu za co odpłacić. Nie mam. Bo ten dług, myśmy sobie wiele razy mówili, jest nieskończenie wielki. Ja tyle nie mam, aby zapłacić. Jedynym, który ma, aby mnie odkupić, jest Jezus Chrystus. I tu mamy więc taki obraz, że Jezus Chrystus składa za nas okup z siebie samego, aby wypełnić sprawiedliwość i staje się naszym Goel, naszym Odkupicielem. Ale dzieje się coś daleko więcej, bo on to robi w bramie. Mało z tego, on sam mówi o sobie i okazuje się on sam być bramą dla owiec. Mówi, ja jestem bramą dla owiec. Jeśli chcesz, jeśli kto chce, niech przyjdzie do mnie, przejdzie przeze mnie, jak przez bramę i przejdzie i pójdzie na zielone pastwisko. Tak mówi Jezus Chrystus. To jest to. On sam okazuje się tą bramą, w której on sam staje, jak Goel, wielki odkupiciel, mediator, ściąga swój sandał i dokonuje po prostu tego odkupu. On, zawieszony na krzyżu, negocjuje warunki naszego wykupu ze swoim Ojcem, nie z diabłem, bo z diabłem się nie negocjuje, nie negocjujemy z terrorystami. Nie negocjujemy z grzesznikami w Kościele, absolutnie. Dokonuje Jezus Chrystus tej globalnej transakcji, na mocy której twoje wszystkie grzechy są odpuszczone. Czy ty to teraz lepiej rozumiesz, co dokonało się na tym krzyżu? Im lepiej zrozumiesz to odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie, tym łatwiej będzie ci się ostać w twoim życiu. Im lepiej to zrozumiesz, tym będzie ci lepiej żyć. I kiedy ja wchodzę w tę bramę, to tutaj dokonuje się pewna rzeczywistość. Tak? A my za chwileczkę będziemy mówić, Iwonka, że tą bramą jest również chrzest. Że chrzest jest również tymi drzwiami, przez które my wchodzimy. Tak? I kiedy wchodzę przez tę bramę, to tutaj dokonuje się pewna rzeczywistość. Wchodzę w tę bramę ze swoim grzechem, ze swoją winą, z całym obciążeniem i tutaj w tej bramie następuje moje oczyszczenie. Zostaje spłacony mój dług i staje się wolnym człowiekiem. Jezus Chrystus mnie uwalnia. Staje się wolnym człowiekiem. Wchodzę jako niewolnik, wychodzę jako wolny. Stajesz się innym człowiekiem. Teofil, tak było z tobą, tak było w twoim życiu. Stałeś się innym człowiekiem. To dokonuje się właśnie w tej bramie. Dlatego powiedzieliśmy sobie, że ta brama przypomina nam krzyż, bo jest wąska na szerokość belki od krzyża i ma kształt i wygląd Jezusa Chrystusa. Do żywego przypomina Jezusa Chrystusa. Żeby przez nią przejść, trzeba zdjąć z siebie zatem wszelki ciężar, bagaże, plecak, wszystko, bo się nie przeciśniesz z tym. To musisz zostawić po drugiej stronie. I tu wchodzisz po prostu czysty, bez grzechów, bez odciążeń. To jest to, co robi Jezus Chrystus na krzyżu. On ci to po prostu gwarantuje. I na tym chciałbym skończyć moje kazanie. Ale niestety nie mogę. Niestety nie mogę. Bo ostatnio wydarzyło się w Kościele coś bardzo tragicznego i coś bardzo słabego się wydarzyło ostatnio w naszym Kościele. Dlatego powiedziałem, że Jezus Chrystus nie negocjuje z diabłem, bo z terrorystami, grzesznikami, diabłami się nie negocjuje. Jezus Chrystus negocjował, ale ze swoim Ojcem. Z innymi? Nie. I coś bardzo słabego się ostatnio wydarzyło w naszym kościele. I ja wiem, że w ostatnim czasie też wielu z nas zawiodło w tym wszystkim, w tej całej sytuacji i może się czuć właśnie w taki sposób, że no, zawiodłem. Zawiodłem Ciebie, Panie Boże. Może powinienem postąpić inaczej. Może powinienem zachować się inaczej i dzisiaj wielu z nas ma z tego powodu może i wyrzuty sumienia i nie wie, co z tym dalej zrobić, tak? Ponieważ czujemy pewnego rodzaju obciążenie, bo dałeś się do czegoś przekonać. No i tu jest to, no nie? Jest rozwiązanie, kochani. Jest rozwiązanie. Można wyznać swój grzech, przyjść do Boga, przeprosić Go. Panie Boże, zawiodłem. Proszę Ciebie, Panie, wybacz mi. Mogę się z tego swojego grzechu upamiętać, Boga przeprosić, a On chętnie odpuści Ci Twoje grzechy i Twoje winy. To nie jest sytuacja bez wyjścia, bo Jezus Chrystus jest Twoim Goel. Bóg chętnie odpuszcza grzechy. Każdemu, kto do Niego przychodzi ze szczerym sercem po upamiętanie, przebaczenie i odpuszczenie. I to jest to, co możesz dzisiaj zrobić. Kiedy my skończymy to kazanie, możesz stanąć, zamknąć się w izdebce, cokolwiek, jakkolwiek chcesz, załatw tą sprawę z Bogiem. Ze mną nie musisz. Tak, ale jest wyjście z tej sytuacji. Ja tym chciałbym zakończyć to kazanie. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją łaskę, którą Ty okazujesz swojemu Kościołowi. Ty troszczysz się o nas. Boże, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tą bramą, gdzie my możemy przyjść i przez którą możemy przejść. Bo Ty, drogi Jezu Chryste, powiedziałeś, ja jestem bramą dla owiec. Panie Boże, i my chcemy zrozumieć, co to znaczy, że Ty jesteś bramą. I dzisiaj zastanawiamy się nad instytucją Goel i rozpoznajemy, że tam w tej bramie zachodzą bardzo ważne rzeczy związane z instytucją Zbawiciela i Odkupiciela. I my Ci dzisiaj dziękujemy, że Ty dałeś nam to rozpoznać. Panie, błogosławimy Ciebie i oddajemy Tobie, Panie Boże, nasze życie i wszystko, co tylko w nas, Panie. Alleluja. Również, Boże, pragnę przeprosić Ciebie za to, że w ostatnim czasie nawaliłem. Byłem mało uważny, byłem mało czujny, Panie. Boże, przepraszam Ciebie. Może i nie nadaje się na to, żeby troszczyć się o Twoje stado, bo po prostu nie robię tego najlepiej, tak jak po prostu może i powinienem robić, Panie. I pragnę dzisiaj Ciebie też za to przeprosić i prosić o Twoje nawrócenie, Twoje dla mnie jakieś upamiętanie o to, żebyś mógł mnie skorygować, Panie, może i w moim myśleniu, Panie, proszę Ciebie o to. I robię to publicznie przed Kościołem, bo najgorszą rzeczą jest ukrywać takie rzeczy. Nie chcę nic ukrywać, Panie Boże, bo to nie ma sensu. Ale chcę prosić Ciebie o szczere, prawdziwe odpuszczenie mojej winy, którą widzę, Panie. Alleluja. I dla nas też proszę Ciebie, Panie, dla Twojego Kościoła o to samo, Panie, abyśmy nie byli ślepi jak te krety, ale abyśmy byli ludźmi widzącymi przez Ciebie, oświetlonymi, bo Ty jesteś naszym światłem jesteś. Alleluja. Tak nam, Panie Boże, dopomóż. Amen.